Grudzień. Odliczanie do świąt już w pełni. Przeżywanie tego czasu na różne możliwe sposoby, od wyciszenia i zadumy, po otwieranie kolejnych okienek w kalendarzach adwentowych, a na YouTube śledzenie kolejnych odcinków tzw. vlogmasów. Zapraszam więc na vlogmas kryminalny w wersji mini, czyli kilka historii, które z różnych względów związane są z miesiącem grudniem. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zostań ze mną na dłużej i wciśnij przycisk subskrypcji. W pierwszym tegorocznym odcinku spraw grudniowych zapraszam na Warmię. Przenosimy się do województwa warmińsko-mazurskiego, do powiatu bartoszyckiego, do miejscowości Bisztynek. Miasto oddalone o 31 km od Kętrzyna, o około 20 km od Bartoszyc, a od Olsztyna o plus minus 60 km. Zgodnie z najnowszymi danymi statystycznymi, zamieszkiwane przez około 2200 osób, z czego blisko 54% to kobiety. W Bisztynku znaleźć można kilka miejsc wartych odwiedzenia, takich jak zabytkowe budynki sakralne, ale także brama licbarska, której budowa rozpoczęła się w drugiej połowie XV wieku, lub największy w całym województwie warmińsko-mazurskim o obwodzie 28 metrów głaz narzutowy, nazwany diabelskim kamieniem. Dlaczego taka nazwa? Bo jak wynika z opowieści przekazywanych ustnie z pokolenia na pokolenie, miał go zrzucić sam diabeł. Aktualnie te największe głazy stanowią pomniki przyrody, natomiast w przeszłości traktowano je jako obiekty kultu. Wykorzystywano je również jako ołtarze ofiarne. Zgodnie z jedną z legend, w kościele ewangelickim w Olsztynie znaleźć można ołtarz, którego fundamentem jest głaz narzutowy, pełniący rolę kamienia ofiarnego dawnych Prusów. Swoją drogą nawet dzisiaj niektórzy twierdzą, że diabelski kamień spełnia życzenia. W 2016 roku w oddalonej o około 6 km od Bisztynka wsi mieszka 19-letnia Dominika. Dziewczyna jest jedynaczką. Mimo że wychowuje się w malowniczej części Polski, to jej życie dalekie jest od szczęśliwego i beztroskiego. Głównie przez relację z rodzicami, która z różnych względów ma nie należeć do najłatwiejszej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w sąsiedniej Grzędzie, Dominika kontynuuje edukację w gimnazjum w Bisztynku, w którym odnosi pewne sukcesy sportowe. Uczy się średnio, nie zdaje z czerwonym paskiem na świadectwie, ale też nie grozi jej powtarzanie materiału z tej samej klasy. Po skończeniu gimnazjum rozpoczyna naukę w bartoszyckiej szkole zawodowej w tak zwanej odzieżówce. W czerwcu 2016 roku kończy szkołę, natomiast pod koniec roku, w poniedziałek 5 grudnia, ma rozpocząć pracę w Bisztynku w zakładzie produkującym opakowania kartonowe, chociaż wcześniej planowała zatrudnić się w piekarni. Nigdy jednak się to nie wydarzy, bo dwa dni wcześniej dziewczyna niestety traci życie. Okazuje się, że Dominika zostaje zaatakowana na leśnej drodze w odległości około 1,5 km od drogi Bisztynek-Sołtopy. Obrażenia są na tyle poważne, że nie jest w stanie samodzielnie wydostać się z lasu, by poprosić kogokolwiek o pomoc. 19-latka nie może ruszyć się z miejsca, a kiedy zostaje wreszcie odnaleziona, jej stan jest bardzo poważny, bo zagrażający życiu. W międzyczasie zostaje wezwana policja i pogotowie ratunkowe. Po ustaleniu miejsca, w którym Dominikę pozostawiono, informacja o właściwej lokalizacji zostaje niemal natychmiast przekazana służbom, tak aby ratownicy wiedzieli, w którą stronę pójść, by uniknąć zabłądzenia, co w efekcie pozwoliło na zaoszczędzenie tak cennego wówczas czasu, a liczyła się przecież każda minuta. Akcja nie należy do najłatwiejszych z racji warunków atmosferycznych. W dniu, w którym dochodzi do tragedii, temperatura jest bliska zeru. Pada gęsty śnieg, w związku z czym dojazd jest mocno utrudniony, a akcja ratunkowa nie tak sprawnie, jak byłoby to możliwe w innej porze roku, przeprowadzona. Dominika zostaje przeniesiona do radiowozu, którym udaje się dotrzeć we właściwe miejsce. Z racji panujących temperatur i czasu, w którym przebywała na powietrzu, pojawia się podejrzenie hipotermii. Pierwsza pomoc zostaje jej udzielona, opatrzono ranę na głowie, ale w międzyczasie Dominika traci przytomność. Po chwili okazuje się, że jej życie jest zagrożone, w związku z czym przeprowadzona zostaje resuscytacja. Na szczęście funkcje życiowe zostają przywrócone. W międzyczasie na miejsce wezwana zostaje karetka ze specjalistycznym sprzętem oraz straż pożarna. tak, aby w przypadku zakopania się któregokolwiek z pojazdów udzielenie możliwie jak najszybszej pomocy było możliwe. Karetkę pozostawiono przy głównej drodze, tak aby w chwili, w której radiowóz wraz z dziewczyną wyjadą z leśnej, zaśnieżonej ścieżki, móc jak najszybciej dowieźć ją do szpitala. Ponieważ jej stan nie jest stabilny, decyzja o przewiezieniu bądź przeniesieniu jej do karetki pojawia się niemal od razu. Udaje się to dopiero po kilku minutach, kiedy to radiowóz podjeżdża do ambulansu pozostawionego przy drodze między Bisztynkiem a miejscowością Sątopy. Dominika zostaje przewieziona do Bartoszyckiego szpitala, gdzie dramatyczna walka o jej życie nadal trwa. Mimo podjęcia próby i zrobienia wszystkiego, co było możliwe, niestety ostatecznie się to nie udaje. Dominika przegrywa najtrudniejszą w życiu walkę. Walkę o własne życie. Chociaż przebieg wydarzeń znany był niemal od razu, to wstępnie mówiono o trzech możliwych przyczynach jej odejścia. Wskazywano na konsekwencje powstałe w wyniku poważnego urazu czaszkowo-mózgowego. Nie wykluczano, że bezpośrednią przyczyną mogło być wychłodzenie organizmu, ale także substancja nieznanego pochodzenia, którą jakiś czas wcześniej Dominika miała zażyć. Wiele niedopowiedzeń i domniemań rozjaśniła przeprowadzona autopsja. Wynikało z niej to, że Dominika straciła życie w wyniku zatrzymania krążenia, będącego następstwem wykrwawienia z ran tłuczonych głowy oraz wychłodzenia organizmu w przebiegu intoksykacji. Ran głowy, który zadał jej nikt inny jak jej ówczesny chłopak Paweł S. Mężczyzna, który poza brutalnym atakiem postanowił zostawić 19-latkę na leśnej drodze w zasadzie samą sobie. Ale zaczynając od początku. Dominika i Paweł są parą od kilku miesięcy, od czerwca 2016 roku, chociaż poznali się 3 lata wcześniej na dożynkach w Bisztynku. Przed relacją z Pawłem nastolatka spotykała się z innym mężczyzną, ale że miał on już dzieci z poprzedniego związku, co najprawdopodobniej zaczęło jej przeszkadzać, w pewnym momencie ten związek się kończy, podobno z inicjatywy Dominiki. Dziewczyna uznawana jest za spokojną i uprzejmą, niestety tego samego nie można powiedzieć o kilka lat starszym od niej chłopaku. Jej ojciec nie jest przychylny temu związkowi, natomiast Dominika angażuje się coraz bardziej. Po jakimś czasie zostaje u Pawła w mieszkaniu na całe weekendy, wspólnie spędzają czas słuchając muzyki i grając w gry komputerowe. Po pewnym czasie pojawiają się przypuszczenia, że ich związek nie należy do udanych, że Paweł może być wobec Dominiki agresywny, a relacja przemocowa. Mimo tej trudnej sytuacji dziewczyna nie decyduje się na jej zakończenie, chociaż nie ukrywa tego, że do kłótni dochodzi bardzo często. W trakcie jednej z rozmów ze swoją mamą, dotyczącej terminu, w którym Dominika planuje wrócić do domu, dziewczyna stwierdza, że jeśli jeszcze raz się pokłócą, to wróci jeszcze tego samego dnia. Paweł S. pochodzi z Bisztynka, w którym mieszkał razem z mamą i siostrą. Chociaż nie jest nigdzie zatrudniony na stałe, to można mieć wrażenie, że na brak pieniędzy raczej nie narzeka. Stać go na wiele rzeczy, w tym na utrzymanie samochodu. Być może swoją niezależnością i pieniędzmi zaimponował Dominice do tego stopnia, że postanowiła zaryzykować i zaangażować się w tą znajomość. Kiedy Paweł był jeszcze dzieckiem, zauważono w nim predyspozycje sportowe. Swego czasu grał w piłkę nożną w młodzieżowych drużynach, rozpoczął nawet naukę w jednym z olsztyńskich gimnazjów w klasie sportowej, gdzie mógł realizować swoją pasję. W pewnym momencie w jego życiu dzieje się coś, co burzy cały dotychczasowy porządek. Dość niespodziewanie, w tragicznych okolicznościach, bo poprzez targnięcie się na własne życie, odchodzi jego ojciec. Być może dlatego, że nie potrafi poradzić sobie z towarzyszącymi mu wówczas emocjami, być może z zupełnie innych powodów, zaczyna sprawiać problemy wychowawcze, w związku z którymi po zaledwie 2 latach nauki w Olsztynie wraca do Bisztynka. Swoje niepowodzenia i smutki zaczyna topić w coraz większych ilościach alkoholu. Jest widywany na ławkach w parku, kiedy raczy się różnymi wysokoprocentowymi napojami. W wieku 17 lat wraz z kolegami miał pójść na plebanię, by powiedzieć proboszczowi, że chce się wypisać z kościoła. Kiedy ksiądz nie wpuszcza go do środka, najprawdopodobniej stwierdzając, że w stanie, w którym chłopak do niego przyszedł, może być to niebezpieczne spotkanie, Paweł postanawia podpalić dwie wiszące w pobliżu flagi państwowe. Sytuacja miała swój finał w sądzie i chociaż łagodny, bo obejmujący kilkadziesiąt godzin prac społecznych, to wyrok zapada. Mimo że Paweł próbuje jeszcze grać w piłkę w lokalnym klubie, to zarówno z powodu kontuzji, ale także braku systematyczności i odpowiedzialnego podejścia do tej kwestii, jego przygoda ze sportem bardzo szybko się kończy. Podejmuje się różnych prac, rzadko na stałe, są to przede wszystkim dorywcze zajęcia. W tym czasie jest takim typem człowieka, który, aby dojść do pewnych wniosków o konsekwencjach swoich decyzji, musi przekonać się sam. Chociaż na wiele miesięcy, nawet lat wcześniej, dobrze życzący mu ludzie wskazywali te właściwe drogi, on wolał spróbować sam, nawet jeśli na koniec miał tego żałować. I tak się wydarzyło w kontekście piłki nożnej, ponieważ spotykając swojego trenera, miał mu powiedzieć, że żałuje, że go jednak nie posłuchał i zrezygnował ze swojej wielkiej pasji, której swego czasu dość dobrze mu się odnajdywał. Zrozumiał pewne kwestie, ale wtedy, gdy było już za późno, by móc cokolwiek zmienić. Zwłaszcza, że w kontekście kontuzji dostał wyraźny zakaz uczestniczenia w treningach i brania udziału w meczach. Opinia o Pawle nie jest jednoznaczna. Jedni twierdzili, że potrafił się zachować, był grzeczny i uprzejmy, zwłaszcza w stosunku do osób starszych, mówił sąsiadom dzień dobry, czasem zamienił kilka zdań. Inni natomiast, że bywał opryskliwy. To, co się najczęściej powtarza, to fakt spożywania używek. Poza alkoholem wymieniano również substancje odurzające, w tym dopalacze. Nie wykluczano także, że mógł nimi handlować. Tą plotką wyjaśniano fakt posiadanych przez niego pieniędzy, których zdaniem wielu osób w pracach, w których był zatrudniony, nie mógłby ich zarobić. Fakt jest jednak taki, że nigdy nie został na niczym nakryty ani przyłapany, więc wszystko opierało się na domysłach. Jedyną sytuacją, która mogłaby wskazywać na regularne zażywanie, było odnalezienie w jego mieszkaniu w trakcie przeprowadzonego przeszukania w związku ze sprawą Dominiki pustych opakowań po tego rodzaju substancjach. Najprawdopodobniej w czasie trwania związku był od nich mocno uzależniony. Ciężko stwierdzić, czy dziewczyna za każdym razem zażywała te środki razem z nim, niemniej jednak w sobotę 3 grudnia, czyli na 2 dni przed dniem, w którym miała rozpocząć pracę, do tego rodzaju wydarzeń dochodzi. Dziewczyna przyjeżdża do niego w piątek po godzinie 15, by mogli wspólnie spędzić weekend. Już w nocy przyjmują zakupione przez internet dopalacze. Z kolei w sobotę około godziny 10, kiedy Dominika i Paweł przebywają w mieszkaniu, wspólnie zażywają substancje w formie białego proszku o nazwie Władzio. Między godziną 13 a 14 Paweł ma źle się po niej poczuć. Zażyty przez niego środek wywołuje w nim poczucie lęku i niepokoju. Twierdzi, że ktoś go obserwuje i śledzi, że w domu są kamery, w związku z czym ten ktoś wszystko nagrywa. Nie mogąc tego wytrzymać, postanawia z mieszkania wyjść. Udaje się w stronę lasu. Dominika za nim wybiega. Stan, w którym 25-latek opuszcza mieszkanie, jest dość niepokojący. Tak naprawdę nie wiadomo, w jakim celu, z jakim planem, z jakimi emocjami i nastawieniem opuszcza mieszkanie. Czy jedynie chce się przewietrzyć, czy też w określonych okolicznościach byłby w stanie kogoś zaatakować, rozładowując w ten sposób napięcie i agresję. Nie do końca pozostaje jasne, czy para szła razem, czy Dominika dogoniła go później. W każdym razie dystans, który pokonali, wyniósł około 2 km. Po jakimś czasie, kiedy oboje znajdują się na leśnej drodze, około 1,5 km od drogi Bisztynek-Sątopy, z jakiegoś powodu Paweł traci panowanie nad sobą. Łapie zależący w pobliżu drewniany kij i uderza nim dziewczynę w głowę. Chociaż robi to z dużą siłą, to Dominice udaje się uciec. Pokonuje dystans 200 metrów, po czym upada. Wcześniej próbuje się ochronić, zasłaniając głowę rękami, a w obronie drapie Pawła po klatce piersiowej. Kiedy Paweł stwierdza, że najprawdopodobniej Dominika nie żyje, zostawia ją na tej leśnej drodze samą i idzie w stronę pobliskich zabudowań. Kiedy spotyka właściciela jednego z nich, podobno był to jego krewny, opowiada mu o tym, że najprawdopodobniej odebrał życie swojej dziewczynie, a zrobił to dlatego, że tak mu nakazał diabeł. Około godziny 18:00 zaniepokojeni przez Pawła mieszkańcy wsi Bisztynek-Kolonia wzywają odpowiednie służby. Wtedy rana na głowie i twarzy Pawła powstała w wyniku przedzierania się w ciemności przez zarośla w kierunku domostw zostaje opatrzona. W międzyczasie mieszkańcy, do których Paweł przyszedł, postanawiają sprawdzić, czy jego słowa są prawdziwe. A niestety wszystko, w tym ślady na jego ubraniach, wskazują na to, że nie jest to ponury żart. Pozostaje więc ustalić miejsce, w którym opisaną dziewczynę pozostawił. Nie pomaga to, że jest już wówczas ciemno, ale również opady śniegu, w wyniku których wszelkie ślady wskazujące chociażby trasę, którą 25-latek przeszedł, zostaną zasypane. Liczy się każda minuta, bo nie wiadomo jeszcze, jak bardzo poważne są obrażenia poszukiwanej dziewczyny. Nie wiadomo wówczas, czy w ogóle żyje. Pokonując kolejne metry i kolejne zaspy, biorący udział w poszukiwaniach mężczyźni zauważają leżącą twarzą do ziemi młodą dziewczynę. Ale zanim się to udaje, mija jakieś pół godziny. O tym, że żyje, ale jest nieprzytomna, wspomniani mężczyźni informują służby. O tym, gdzie mają się udać, także. Dotarcie na miejsce okazuje się dość trudnym zadaniem, dlatego też jeden z nich idzie do głównej drogi, by wracając już z ratownikami, doprowadzić ich do młodej kobiety. Drugi z mężczyzn zostaje z Dominiką. Ostatecznie udaje się dojechać w to miejsce radiowozem, skąd po akcji ratunkowej i przywróceniu funkcji życiowych Dominika zostaje przewieziona do stojącej przy głównej drodze karetki, a dalej do szpitala w Bartoszycach, gdzie kolejne próby podtrzymania jej przy życiu kończą się niepowodzeniem. Dziewczyna odchodzi około godziny 21. Jeszcze tego samego dnia, czyli w sobotę, Paweł S. zostaje zatrzymany, jednak przeprowadzenie czynności z jego udziałem okazuje się niemożliwe. Chłopak jest agresywny, ponadto twierdzi, że nie pamięta, co się tego popołudnia wydarzyło. W poniedziałek rano, czyli 5 grudnia, znane są już wyniki autopsji, w związku z którymi prokuratura rejonowa w Biskupcu stawia Pawłowi najcięższy z możliwych zarzutów. To jest odebranie życia poprzez kilkukrotne uderzenie w głowę twardym, tępym narzędziem, a także zadawanie ciosów pięściami i kopanie po całym ciele, za co grozi mu dożywotnia kara pozbawienia wolności. Odbywa się także trwające około 2 godziny przesłuchanie, w trakcie którego Paweł S. przyznaje się do tego, że zażył pewną substancję. Nie chce natomiast powiedzieć, gdzie ją nabył. Cały czas twierdzi, że niczego nie pamięta. Przesłuchanie nie należy do najłatwiejszych, ponieważ nie dość, że mężczyzna zasłania się brakiem świadomości w chwili, w której doszło do tragedii, bo z tego co opisuje ostatnią sytuacją, którą kojarzy, jest wejście do lasu, to nie odpowiada także na wiele pytań. Na pewne poruszane kwestie reaguje agresywnie. Mówił wówczas o tym, że wykorzystał leżący w pobliżu kołek do ataku na Dominika. Na pytanie o ewentualne halucynacje czy też głosy, które być może usłyszał, nie udziela żadnej odpowiedzi. Pytanie pojawiło się w kontekście słów, które padły na posesji mieszkańców, do których poszedł, by powiedzieć, co zrobił Dominice, ale także ewentualnych skutków ubocznych zażywanych środków, które w opinii specjalistów są możliwe do wystąpienia. Nie wykluczono, że mógł mieć jakieś urojenia, że zobaczył w Dominice kogoś, kim nie była. Postać, której mógł się przestraszyć do tego stopnia, że zaatakował, a być może zupełnie coś innego. Miał twierdzić, że prześladowała go jakaś postać przypominająca jego dziewczynę, ale na pewno nie była to ona. Niemniej jednak zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą, dopalacze mogą mieć skutki uboczne w postaci stanów lękowych i psychozy, zamiast oczekiwanego szczęścia, euforii i innych radosnych doznań. Skutki porównywalne do tych, które mają osoby po długotrwałym ciągu alkoholowym w drugiej lub trzeciej dobie po odstawieniu. We wtorek, czyli w Mikołajki, Sąd Rejonowy w Biskupcu decyduje o tymczasowym areszcie na 3 miesiące wobec Pawła S. Przeprowadzono także badania toksykologiczne zarówno Pawła, jak i Dominiki. Wyniki, które pojawiły się po kilku tygodniach, potwierdziły, że Dominika zażyła substancję psychoaktywną, natomiast w organizmie Pawła nie stwierdzono obecności tego rodzaju środków, co biegli wytłumaczyli tym, że metabolizm każdego człowieka jest inny. W czwartek, 8 grudnia 2016 roku odbyły się uroczystości pogrzebowe, w których uczestniczyli zarówno bliscy Dominiki, jej koledzy i koleżanki ze szkoły, ale także mieszkańcy, którzy swoją obecnością chcieli okazać wsparcie najbliższej rodzinie 19-latki. Czynności procesowe z udziałem oskarżonego o odebranie życia swojej partnerce Pawła S. wykonywano przez kolejnych kilka miesięcy, w czasie gdy mężczyzna przebywał w areszcie. Odbyło się także drugie przesłuchanie, które okazało się zupełnym przeciwieństwem informacji pozyskanych w trakcie pierwszego, przeprowadzonego tuż po tragedii. W trakcie drugiego przesłuchania Paweł twierdzi, że nie jest niczemu winny, że jego działania nie były zaplanowane, że nie miał zamiaru Dominiki skrzywdzić. Miał nie działać świadomie przez to, w jakim stanie się wówczas znajdował, w stanie wywołanym skutkami ubocznymi zażytej tego tragicznego w skutkach dnia substancji. I chociaż w sprawie wiadomo naprawdę wiele, bo znane są okoliczności, personalia sprawcy, który niemal natychmiast zostaje zatrzymany, to wszystkie przypuszczenia należało jeszcze potwierdzić. W związku z tym przesłuchano wielu świadków, w tym najbliższych Dominiki i Pawła, ich znajomych i okolicznych mieszkańców, w tym również osoby, do których Paweł dotarł, mówiąc o tym, co się wydarzyło. Przeprowadzono także oględziny miejsca, w którym odnaleziono 19-latkę. Znaleziono tam wiele śladów potwierdzających wersję o ataku kijem, a także ubranie należące do Pawła, co bezsprzecznie potwierdziło, że nikt poza nim nie jest w tą tragedię zamieszany. Pod koniec listopada do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpływa akt oskarżenia przeciwko Pawłowi S. Chociaż pojawiły się doniesienia, jakoby Paweł handlował nielegalnymi substancjami, to ostatecznie nie udaje się tego potwierdzić, w związku z czym dotyczące tego zarzuty nie zostają mu przedstawione. Z kolei w drugiej połowie lutego 2018 roku rozpoczyna się proces. Paweł S. odmawia złożenia wyjaśnień. Twierdzi jedynie, że żałuje tego, co się wydarzyło. Ciążące na mężczyźnie zarzuty są bardzo poważne. Prokurator zażądał kary 25 lat więzienia, obrońca natomiast chciał zmiany kwalifikacji czynu na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem była utrata przez Dominikę życia, za co groziłaby mu kara do 12 lat pozbawienia wolności, a nie dożywocie. Twierdził, że to, że wykryto w organizmie Dominiki środki psychoaktywne, nie pomogło w tej krytycznej sytuacji, a wręcz przeciwnie. Mogło przyczynić się do szybszego wychłodzenia czy też masywniejszego krwotoku, za co Paweł S. nie powinien odpowiadać. Przyjął, że łzy Pawła S., które pojawiły się na sali rozpraw, mogą świadczyć o tym, że kochał Dominikę, a obraz wydarzeń z 3 grudnia 2016 roku będzie mu towarzyszył do końca jego dni. W międzyczasie przeprowadzone zostały badania pozwalające określić, czy w chwili popełnienia przestępstwa Paweł był poczytalny. Zgodnie z opinią biegłych, mężczyzna był świadomy konsekwencji swoich czynów. Ostatecznie 23 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie skazuje Pawła S. na karę 15 lat pozbawienia wolności, uznając, że działał on z zamiarem ewentualnym, a nie bezpośrednim. Karę ma odbywać w warunkach terapeutycznych. Sąd stwierdza, że tamtej nocy był zdolny do rozpoznania znaczenia własnych czynów, że pozostawiając Dominikę w tak niekorzystnych, zagrażających życiu warunkach, godził się na ewentualne tragiczne skutki swojej decyzji, że to on jest sprawcą, bezsprzecznie popełnił przestępstwo i nie tłumaczą go efekty uboczne zażytej substancji w postaci urojeń czy halucynacji. Natomiast ilość zadanych ciosów i niezaprzestanie ich zadawania nawet wtedy, gdy Dominika tak bardzo się przed nimi broniła, chociażby drapiąc, może świadczyć o dużej determinacji i uporczywości w swoim działaniu. Z kolei to, że był pod wpływem środków, nie jest okolicznością łagodzącą, ograniczającą jego winę. Natomiast efekty w postaci urojeń nie były mu obce, ponieważ korzystając z różnych używek miał już tego rodzaju skutki. W związku z tym, że nie był to jego pierwszy raz, mógł przewidzieć to, co się stanie po ich zażyciu. Ojciec Dominiki nie zgodził się z jego zdaniem niedostatecznie surowym wyrokiem, stwierdzając, że oprawca jej córki w końcu wyjdzie na wolność, a Dominiki nic mu już nie zwróci. Że w związku z tragedią i wyrokiem pozostaje jedynie pustka i poczucie niesprawiedliwości. Z kolei obrońca Pawła S. nie ukrywał zadowolenia z decyzji sądu co do surowości wyroku, gdyż w jego opinii uwzględniono podnoszone przez obronę kwestie. Mowa o tym, że Paweł S. nie próbował ukrywać tego, co zrobił, jak również ciała Dominiki, że jego działania nie były zaplanowane, że nie starał się jej zwabić w miejsce, w którym doszło do tragedii, a gdyby zależało mu na pozbawieniu jej życia, w momencie, w którym straciła przytomność, miałby do tego pozbawione wszelkich przeszkód okoliczności, których jednak nie wykorzystał. Również fakt, że mężczyzna udzielił odpowiedzi na kluczowe pytania, nie umniejszając swojej winy, ale także przyznania się, okazania skruchy i przeproszenia najbliższej rodziny 19-latki. Zapowiedziano, że po zapoznaniu z dokumentacją zostanie podjęta decyzja o apelacji. Natomiast zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Białostockiego Sądu Rejonowego w dniu 7 lutego 2019 roku, czwarty sąd apelacyjny miał rozpoznać apelację obrońcy oskarżonego. Niestety nie podano informacji o podjętych decyzjach. Sprawą Dominiki żyła cała Polska. Wraz z kolejnymi informacjami i kolejnymi ustaleniami, niedowierzanie i niezrozumienie było tylko większe, bo okazuje się, że nic nie zapowiadało tragedii, a nawet więcej. Tej tragedii można było uniknąć. Sprawa 19-latki z malutkiej wsi w Warmińsko-Mazurskim poruszyła jeszcze inną, bardzo ważną kwestię dotyczącą uzależnień i zażywania niebezpiecznych dla zdrowia i życia substancji, po które z pełną ufnością sięgają bardzo młodzi ludzie. Co prawda te kwestie zostały uregulowane prawnie, bo zarówno za ich posiadanie, przemyt, jak i sprzedaż można ponieść odpowiedzialność karną. Co ciekawe, projekt o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpłynął do Sejmu 16 lipca 2018 roku, a już 3 sierpnia został podpisany przez prezydenta, czyli niedługo przed ogłoszeniem wyroku przez olsztyński sąd. Nie znalazłam potwierdzenia informacji, że sprawa Dominiki zainicjowała chęć zmian w zakresie dopalaczy, niemniej jednak tego, że jej sprawa przyczyniła się do zaostrzenia obowiązujących wcześniej przepisów, wykluczyć również nie można. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Już teraz zapraszam na kolejny odcinek tego mini vlogmasa kryminalnego. W drugim odcinku historia, której szczegóły sprawiają, że nawet w tak szlachetnej inicjatywie, jaką niewątpliwie jest pomoc drugiemu człowiekowi, pojawia się pytanie, czy warto w ogóle to robić. Jeśli nie wiesz, co napisać, a chcesz zostawić po sobie ślad, napisz w komentarzu vlogmas. Przypominam o możliwości wspierania kanału, a także o grupie na Facebooku i profilu na Instagramie. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.